dyrektorem młodzieży szkół średnich w Krakowie. Pełnił również funkcję przeora w Krakowie oraz w Warszawie. Od wielu lat jest zaangażowany w ruch rekolekcyjny i formacyjny małżeństw. Wykłada teologię małżeństwa i etykę na Dominikańskim Studium Filozoficzno-Teologicznym w Krakowie. Obecnie jest duszpasterzem rodzin i opiekunem stu pociech w klasztorze i kościele ojców Dominikanów w Warszawie. Ojciec prowadził programy o tematyce religijnej oraz rodzinnej w telewizji Puls i obecnie można jeszcze zobaczyć ostatni odcinek Akademii Rodzinnej na kanale Religia TV.
Ze spraw organizacyjnych jeszcze dodam, że wykład się będzie składał z dwóch części po pół godziny każda. Pod koniec pierwszej części będzie można zadać pytania, rozdamy kartki i zbierzemy pytania, które będziemy zadawać pod koniec wykładu. I także będzie można podczas przerwy napić się gorących napojów. A teraz oddajemy głos naszym gościowi.
Bardzo dziękuję. To ja witam wszystkich, którzy przyszliście. I powiem tak. Taki z pytań, takich propozycji, zanim tutaj przyjechałem, wynikało, żeby skupić się na czymś takim, jak to jest z tym powołaniem, jak to rozpoznać, jak to zrobić, żeby... Co lepiej? Jak to zrobić, żeby trafić w to, które mam. I do tego stopnia te pytania wydawały mi się konkretne, że myślę, że wiele osób, które te pytania zebrały, no to chciałoby, żebym tak dzisiaj odpowiedział, jakie macie Państwo powołanie. No więc ja chętnie odpowiem. Z tym, że mam nadzieję, że dojdziemy do tego, że już odpowiedzialność za skutki tego, co zrobicie Państwo po tej odpowiedzi, to naprawdę spocznie na Was. Znaczy ja nie biorę odpowiedzialności za to, gdyby ktoś pod wpływem tego dzisiejszego spotkania się na coś zdecydował i potem by mu się nie udawało, bo tak lepiej tak nie podejmować. Może przyjmijmy takie jedno założenie. Gdyby ktoś dzisiaj pod wpływem tego spotkania postanowił całkowicie zmienić swoje powołanie, na przykład rozwieść się ze współmałżonkiem albo coś takiego, to dzisiaj proszę tego nie robić, proszę sobie poczekać do jutra. Przynajmniej. W takim razie jeszcze wytłumaczę tytuł tego spotkania, ponieważ ten tytuł siedział mi w głowie od dawna, ponieważ wiele lat temu czytałem taki tekst ojca Jacka Salija dokładnie pod takim podtytułem, czy Pan Bóg nas zaprogramował. Więc wydawało mi się, że ten tytuł dobrze oddaje taką sytuację człowieka, który zastanawia się w ogóle nad taką sytuacją, jakie jest nasze powołanie ludzkie, chrześcijańskie, jakie jest nasze życiowe powołanie, że myślę, że wielu ludzi, z którymi rozmawiałem na ten temat, zadawali sobie pytanie w ten sposób. Pan Bóg już wie, kim ja mam być. On już mi wszystko zaplanował i teraz ważne, żebym ja jakoś wstrzelił się w to, co On mi z góry już zaplanował. Problem z tym, żeby trafić w to, o co chodzi, jest taki, że jeżeli się okaże, że nie trafię w to, co Pan Bóg mi zaplanował, no to będę miał życie nieudane, a jak trafię, to będę miał życie szczęśliwe. Niestety taki ciąg rozumowania, naprawdę on nie jest dobry, bo on nie prowadzi nas do faktycznego odkrycia mojego powołania. Ja proponuję, żeby wyjść z takiej przesłanki, którą mamy zapisaną w Księdze Objawienia, w opisie stworzenia w sumie każdego człowieka. Czyli pierwsza część Biblii zapisana w Księdze Rodzaju, która znajduje się w Księdze Rodzaju, ona tam po opisie stworzenia człowieka zapisuje takie zdanie, które naprawdę jest pełne bardzo wielorakich znaczeń, ale między innymi zdanie, które brzmi nie jest dobrze, żeby człowiek był sam, można rozumieć w ten sposób, że człowiek stworzony przez Pana Boga i taki, który ma świadomość samego siebie, odkrywa, że nic, co istnieje, czyli ani rośliny, ani zwierzęta, ani on sam, ani nawet Pan Bóg, nie wystarczy mu do tego, żeby wypełnić jakoś jego serce. Nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Nie jest dobrze człowiekowi, kiedy jest sam. W związku z czym Pan Bóg coś robi. Pan Bóg coś robi i w tym opisie, odpowiadając jakby na tą tęsknotę, na to, że człowiekowi nie jest dobrze na świecie, Pan Bóg lepiej, i w tym opisie w Księdze Rodzaju jest to coś takiego bardzo osobistego i pieczołowitego. Pan Bóg lepiej tą kobietę, którą stworzył z żebra Adama, własnoręcznie, jakoś właśnie oblekając kości ciałem i tchnie w nie, w to ciało swojego ducha, i dopiero wtedy Adam na widok Ewy mówi: ach, ta jest rzeczywiście kością z moich kości, ciałem z mojego ciała. Czyli to odpowiedź na to, nie jest dobrze, żeby człowiek był sam, jest to spotkanie Adama i Ewy, którzy odkrywają, że tak, w spotkaniu kobiety z mężczyzną wypełnia się ta pustka, która jest, jeżeli człowiek zadaje sobie pytanie, po co ja w ogóle jestem. Ta opowieść o stworzeniu człowieka jako mężczyznę i kobietę do wzajemnego spotkania, ona ma różne analogie w innych religiach i niedawnie, jak w encyklice o miłości Bożej Deus Caritas Est, papież przypomniał też opowiadanie z greckich przekazów. To nie są nawet filozoficzne, tylko takie religijne opowiadania, które oczywiście są zakorzenione w greckiej filozofii, że w filozofii greckiej też ta świadomość, że nie jest dobrze, żeby człowiek był sam, istnieje, mimo że Grecy zdecydowanie na tym etapie nie posługiwali się Księgą Bożego Objawienia, wręcz jeszcze jej w ogóle wtedy, tej części księgi, o której teraz mówimy, w ogóle wtedy nie było. Przynajmniej nie była zapisana. Jak to jest w greckim przekazie, czy w greckim, takim, greckiej refleksji na ten temat? Przekaz jest następujący. Go tak w skrócie przedstawię. Człowiek został przez Boga, tego demiurga stwarzającego to, co materialne, stworzony na kształt kuli. Jeden z moich braci twierdził, że zbliża się do kształtu doskonałego, ponieważ coraz bardziej przybiera kształt kuli. Człowiek został stworzony przez Boga na kształt kuli, ale jako tak doskonała forma, ponieważ to dla Pitagorasa była doskonała bryła właśnie. Największa pojemność przy najmniejszej powierzchni. Ta doskonałość była tak samo wystarczalna, że Zeus, który był Bogiem zazdrosnym, zezłościł się na to, że coś takiego doskonałego powstało w tym świecie, które jest samowystarczalne. W związku z czym ze złości cisnął w tego człowieka piorunem i rozłupał go na dwie części. I stąd człowiek pozostał jako połowa, która szuka tej drugiej swojej części i błąka się tak po świecie, żyjąc w tęsknocie za tym, żeby znaleźć tą drugą część, która również to samo robi. Błąka się po świecie i szuka tej zagubionej swojej połowy. Czujecie Państwo, że w przekazach hinduskich mówi się o połówkach pomarańczy, które szukają siebie nawzajem, ale jakie jest przesłanie tego opowiadania religijnego z tradycji greckiej, że człowiek istniejący tutaj na ziemi, już ten historyczny, to jest ktoś taki, kto jest bezustannie tęskniący, szukający właśnie jakiegoś dopełnienia swojego istnienia. To dopełnienie jego istnienia to jest właśnie ta druga połowa, czyli kobieta dla mężczyzny, mężczyzna dla kobiety, tęskni za nią i szuka. I szuka poprzez mnóstwo prób i błędów. To znaczy dopasowuje się. Dla tradycji greckiej takim ideałem miłości była miłość uczuciowa, emocje, które towarzyszą spotkaniu mężczyzny i kobiety. To jest coś, co stanowi zapowiedź, że być może, że ta druga osoba to jest właśnie to dopełnienie mojej połowy. I okazuje się, że na drodze tych eksperymentów, także wielokrotnie powtarzanych, okazuje się, że to ciągle nie jest ta. I tak człowiek pędzi swoje życie tutaj na ziemi, tęskniąc za tą drugą swoją połową, której nigdy nie znajdzie. Jedyne, co mu pozostaje, to próbować dalej. W hinduskiej tradycji też mowa o tych połówkach pomarańczy, które szukają siebie właśnie dla dopełnienia. Zostanę tylko przy tym, że według tej greckiej tradycji tym, co sygnalizuje człowiekowi, że być może, że ten drugi jest spełnieniem tęsknoty mojego serca, to jest ten cały zespół zachwytów i emocji, które towarzyszą. Czyli w gruncie rzeczy, jakbyśmy wzięli takie, powiedzmy, gazety z tych kiosków, dzisiaj przyjechałem pociągiem tutaj, no więc miałem okazję chwilę zobaczyć, o co chodzi, to tam byście znaleźli jakąś taką współczesną, prymitywną tą adaptację tego opowiadania o tych dwóch połówkach. Że jak miłość przyszła, no to znaczy, że fantastycznie jest, niestety gorzej jest, jak miłość odejdzie. Sama przyszła, sama poszła, nic od nas nie zależy. Inaczej mówi ta nasza tradycja myślenia o człowieku i myślenia o jego takim zadaniu tutaj na ziemi, którą znajdujemy w tradycji judeo-chrześcijańskiej, ale najpierw sięgnijmy do judaistycznej. Najpierw to stwierdzenie Biblii, które jest jakąś takim owocem refleksji religijnej Izraela, które mówi, nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. I to naturalne pragnienie człowieka, ono spotyka się w pierwszym rzędzie z odpowiedzią Boga, a może nawet odwrotnie. Dzięki temu, że Bóg stworzył człowieka, człowiek odkrywa w sobie to poszukiwanie dopełnienia, pragnienia dopełnienia, które w gruncie rzeczy, jakbyśmy dobrze pomyśleli, może się zrealizować tylko w Bogu, ale człowiek tutaj na ziemi jako materialny nie znajduje w Bogu tego dopełnienia, za którym tęskni, właśnie przeżywa jakoś w jakiś sposób swoją samotność. Naturalne powołanie do miłości, do dopełnienia jakoś samotności serca, ono jest przede wszystkim relacją Boga do nas. To dlatego, że jesteśmy dziećmi Bożymi, tęsknimy za czymś, czego nawet nie potrafimy określić do końca, co to by miało być. Każdy człowiek to przeżywa, bez względu na to, czy jest religijny, czy nie. Tylko taki, który próbuje stłamsić w sobie tą tęsknotę, taki może tego nie przeżywać, ale i tak, gdyby przestał tłamsić, to odkryje, że czegoś szuka, ale nie wie czego. Człowiek jest chciany przez Boga dla niego samego. Znaczy Bóg chciał, żebyśmy się pojawili na tym świecie i to jest jedyna dobra odpowiedź na to, skąd żeśmy się tutaj wzięli. Relacja Boga do człowieka, to, że człowiek jest chciany dla niego samego, to bym nazwał takim naturalnym powołaniem człowieka do bycia chcianym przez Boga. Idąc dalej, i to przeżywa każdy człowiek, jeżeli nie jest religijny i nie zna Boga, też za czymś tęskni, będzie to nazywał szczęściem, spełnieniem, miłością, nie wiem, istnieniem, czymkolwiek, albo we wschodniej tradycji nieistnieniem, ale też tęskni za jakimś wypełnieniem tej tęsknoty serca. Religijnie powołanie byśmy pewnie mogli określić dopiero w momencie, kiedy ten człowiek tęskniący za czymś bliżej nieokreślonym próbuje znaleźć się w relacji do Boga. Tak to określa kardynał Ratzinger jeszcze w takich rekolekcjach o miłości, wierze i nadziei, które wypowiedział zanim został papieżem. Mówi, że relacja człowieka do Boga, czyli która owocuje świadomość braku, takiej niesamowystarczalności, jakiegoś braku tutaj na ziemi i zaufanie, że ten, za kim tęsknię, nie jest moim jakoś wrogiem. Chciał mnie dla mnie samego. To jest odkrycie tego powołania mojego do istnienia. ten ktoś drugi, kto powołał mnie do istnienia, chciał mnie, bo widzi w tym jakieś dobro. Takie elementarne zaufanie, to można powiedzieć, że jest religia naturalna. Nie wiem, kto to jest, ten ktoś, kto mnie powołał do istnienia jeszcze. W tym się wyraża taka wiara naturalna, że jestem chciany dla mnie samego przez kogoś, o kim nic nie wiem, ale tyle wiem, że jednak on dopuścił do tego, żebym zaistniał. To jest taka książeczka, która jest zatytułowana Patrzeć na Chrystusa. Tam Ratzinger mówi o tej wierze naturalnej. Świadomość, że jestem po coś, czyli właśnie odpowiedź naturalna refleksji sumienia człowieka na fakt swojego istnienia. Jestem po coś. Po coś. Specjalnie używam tego słowa, żeby kojarzyło się troszeczkę z tym słowem powołanie. Bo ktoś mnie zawołał, jakby ktoś mnie pociągnął do czegoś. Już idąc dalej, ta tradycja judaistyczna, ona mówi o tym, nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Jan Paweł II nazywał to doświadczenie człowieka, nie jest dobrze, żebym był sam, pierwotną samotnością. To taką najbardziej wewnętrzną, głęboką tęsknotą, pragnieniem bycia w relacji z czymś, z kimś. I teraz Pan Bóg daje Adamowi testować, przedstawia mu zwierzęta, stworzenia. On mówi, nie, to jest ciągle nie to. Ciągle jest sam. Nawet jeżeli się bardzo by zaprzyjaźnił, nie wiem tam, z jakimś stworzeniem, to ciągle jeszcze doświadcza tego, że to nie jest spełnienie jego serca. Tak samo jak człowiek, nawet spotykając Boga, wie, że jednak to nie zaspokoi do końca pragnienia jego duszy. Co to jest? Ta pierwotna samotność, jakby odwracając tą drugą stronę tej samotności, oznacza, że powołani jesteśmy do wspólnoty, do więzi. Do więzi. Człowiek został stworzony jako, a może powiedzmy tak, człowiek istnieje jako kobieta i mężczyzna i w fakcie tej różnicy płci, które są sobą zafascynowane na takim zupełnie, można powiedzieć, elementarnym poziomie, który można by mniej więcej doświadczyć w ten sposób. Idziemy, jest ciemno, jakaś taka ulica nieznana, widzimy, że ktoś się pojawia na horyzoncie. No i pierwszy filtr, jaki robimy, to taki, czy to jest pies, czy to jest człowiek? Może być jakiś pies groźny właśnie z sąsiedztwa, to byłoby gorzej, albo niedźwiedź. Jeżeli to jest człowiek, to drugie rozpoznanie, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. Strasznie jesteśmy zdziwieni, gdy po ruchach nie zauważymy, że to na przykład jest kobieta, tylko jakiś taki ma męski chód i jesteśmy zdumieni, ach, to była jednak kobieta, a ja już tak się obawiałem. Albo odwrotnie właśnie. Człowiek stworzony jako mężczyzna i kobiety w myśl biblijnego objawienia jest stworzony do wspólnoty. Stąd ta jego taka naturalna fascynacja i zaciekawienie tą drugą postacią człowieczeństwa, kobieta-mężczyzna. W przykazaniach, które Pan Bóg daje, idąc dalej jakoś sięgając do Księgi Rodzaju, mamy takie zadania przeciwne, które Pan Bóg daje temu człowiekowi. Pierwsze to jego naturalne powołanie do istnienia razem, właśnie mężczyzny z kobietą. Potem powołanie do płodności. I tutaj nie tylko chodzi o posiadanie dzieci, powiem o tym dopiero w trzeciej kolejności, tylko płodność przede wszystkim jako owocowanie miłości. Spotkanie mężczyzny i kobiety ma być konstruktywne. Ono ma prowadzić do zbudowania czegoś, jakiejś lepszej, wyższej jakości niż tylko suma tych dwóch osób. Owocowanie dobra. To jest w pierwszym rzędzie płodność. Drugie, Bóg, ten nakaz płodności daje człowiekowi postawionemu w raju, gdzie wszystkiego było pod dostatkiem. Wszystkie owoce były gotowe do tego, żeby je spożyć, żeby cieszyć się tym owocowaniem. Czyli drugie powołanie do płodności to płodność jako korzystanie z Bożych darów. przyjmowanie dobra, które Bóg chce mi dać. Myślę, że w trzeciej dopiero kolejności tutaj jest to owocowanie miłości, jakim jest powołanie do życia potomstwa. Znak materialny jedności mężczyzny i kobiety stworzonych do tej jedynej, zupełnie nierozerwalnej wspólnoty. Dziecko jako znak jedności męża i żony, każda komórka złożona z dwóch części komórki mężczyzny i kobiety, znak nieprzemijania życia, czyli człowiek, który ma tęsknotę wieczności, tą tęsknotę wieczności w sposób naturalny realizuje w fakcie, że nie przemija bezpowrotnie, że zostaje człowiek, który jest jakoś częścią jego istnienia. Znak też wyłączności miłości, czyli owocowania tej miłości więzi, jaką jest to pierwsze powołanie do płodności. Czyli zadanie, jakie człowiek otrzymuje, powołanie do płodności, to w gruncie rzeczy jest do tego, żeby jego istnienie właśnie owocowało miłością, dobrem i żeby potrafił czerpać Boże dary. Następne powołanie, idąc za przekazem Biblii, do więzi z Bogiem. Przykazania moralne, które Pan Bóg daje w raju, są takim wyraźnym znakiem, że Bóg, wiedząc, stwarzając człowieka, dając mu te przykazania, wie, że człowiek jest w stanie jakby respektować ten fakt istnienia przykazań. Czyli do powołania, to przykazanie moralne, jakie Pan Bóg daje, to jest przykazanie świętości. Masz żyć w kontakcie z Bogiem, czyli tym, który daje ci też jakieś moralne prawo. I za przykazaniami kryła się pewna tajemnica. To znaczy, że jak Bóg mówił, że jeżeli byś przekroczył te przykazania i zjadł z drzewa, którego zakazałem ci jeść, niechybnie umrzesz. I teraz w tym opisie Adam i Ewa absolutnie nie wiedzieli, co to jest śmierć. To przykazanie niechybnie umrzesz nie odwoływało się do jakiejś ich wizji śmiertelności. To umrzesz znaczyło niechybnie odetniesz się od źródła twojego życia, jakim jest przecież Bóg. I teraz pytanie w związku z tym, jeżeli Biblia, no bo tu nie oszukujmy się, to pierwotne powołanie każdego człowieka, każdego z nas, mnie włącznie, który tutaj reprezentuje powołanie i do życia w celibacie, i powołanie do kapłaństwa, powołaniem każdego z nas jest to powołanie do wspólnoty, płodności i tej więzi z Bogiem, która między innymi objawia się w zdolności do rozpoznania co dobre i co złe, do zachowywania przykazów. I teraz pytanie o powołanie do pojedynczości, ponieważ dzisiaj taki problem jakoś bardziej wyraźnie się jakoś wybija. Co to jest? Czy to jest jakieś powołanie, czy to jest jakieś niespełnienie? I no ja spróbuję taką odpowiedź dać. Określenie wdowa polskie, ono każdy wie, że odnosi się do osoby zamężnej, która utraciła męża. Ale polskie słowo jest taką troszeczkę deformacją, ale dźwiękową zaledwie, łacińskiego widua, które oznacza pusty, otwarty, człowiek, któremu czegoś brakuje. Pytanie w takim razie, powołanie do pojedynczości, to jest trochę w Starym Testamencie podobna sytuacja, jak sytuacja wdowy, której ta społeczna pozycja była bardzo zła. Kobiety były utrzymywane przez mężów zasadniczo, a mimo że pracowały bardzo dużo fizycznie i na swoje życie zasadniczo, kobieta bez męża była bez środków do życia. Stąd taka instytucja opieki społecznej nad osobami, które przechodziły do stanu wdów. Wdowa to ktoś, kto potrzebuje pomocy. To jest jeden z obrazów biblijnych osoby żyjącej pojedynczo. W innym miejscu, w Nowym Testamencie, mamy osobę, która nie żyje w małżeństwie, bo jest niezdolna do tego. Czyli wyraźne jakieś upośledzenie życiowego powołania. Mogły być osoby żyjące pojedynczo, które były po prostu niewolnikami. Tych osób w starożytności nie traktowało się jako osoby. To jest dopiero owoc długich wieków chrześcijaństwa, kiedy odkryto, że bez względu na to, jakiego stanu jest człowiek, czy wolny, czy niewolny, czy możny, czy niemożny, czy bogaty, czy biedny, że każdy jest równy w godności osoby. To jest dopiero jakby owocowanie chrześcijaństwa w naszej historii europejskiej. Osoba niewolna to też osoba niespełniona, taką, której losem zasadniczo nikt się nie przejmował, poza tym, żeby był zdolny do wykonania pełnej posługi. Ale w Starym Testamencie też były osoby pojedyncze, które były prorokami. Prorok czasami to była osoba, to był żonaty, ale który pozostawił żonę, żeby żyć pojedynczo. Albo ktoś specjalnie wyłączony z pewnej roli społecznej, jaką było powołanie do małżeństwa, które było w Starym Testamencie oczywistością i w ogóle znakiem, że życie w ogóle jest spełnione, ma jakikolwiek ten duchowy sens. Prorocy byli wyłączeni z tego porządku żeniaczki czy za mąż pójścia prorokinie, aby żyć w tym stanie wdowieńczym lub pojedynczym, żeby wypełnić pewną funkcję proroka. Prorok to z całą pewnością znak czegoś, znak dla ludu. Znak pewnie nie ze względu na celibat w Starym Testamencie, chociaż w Nowym Testamencie już się pojawi taka możliwość, ale znak dla ludu, że człowiek, aby być głosem Boga, musi być w jakiś sposób wyłączony z jakiegoś porządku tego doczesnego. Ze względu na tą funkcję prorocką prorok był sam. To są takie ślady powołania do życia pojedynczego w Starym Testamencie. W Nowym Testamencie spotykamy apostołów, z których znaczna część była żonata, ale pozostawili żony w domach i poszli za Jezusem. Trochę niezrozumiały dla nas układ, o co tutaj chodzi. Opuszczają swoje żony dlatego, żeby być uczniami jakiegoś ważnego mistrza, któremu zaufali, który ich powołał. Wyraźnie w Nowym Testamencie się pojawia to słowo. W dalszej praktyce Kościoła, na początku oczywiście biskupi, czyli następcy apostołów, to byli mężczyźni żonaci, chociaż jeszcze za czasów apostolskich wyraźnie wskazówka, że mają być tylko mężami jednej żony. Czyli wyraźnie mają, i to było traktowane jako taka wyłączność, że może mieć tylko jedną żonę, gdyby ona umarła, to już pozostaje wdowcem. Ma być jakoś szczególny sposób traktować swoje małżeństwo, ale rozwój tej instytucji biskupa i rozumienia tego powołania apostolskiego doprowadził do tego, że ten mąż jednej żony traktowany był inaczej. Ta żona biskupa to był kościół lokalny. Czyli tak jak my jesteśmy tutaj, diecezja krakowska. My wszyscy, tutaj ja w tej chwili jestem gościnnie, ale wy wszyscy jesteście, ja to śmiesznie to brzmi, ale warto to powiedzieć wprost, jesteście żoną biskupa Stanisława. I to mężczyźni i kobiety. Taka w ogóle się kryła teologia za wyborem biskupa ze wspólnoty. Oczywiście w starożytności, jeszcze do średniowiecza, biskup to był pewien lokalny wybór kościoła, diecezja to było coś mniejszego w starożytności, to jest bardziej nam się powinno kojarzyć dzisiaj z proboszczem. Biskup Hippone, no to proboszcz maleńkiego miasteczka w Afryce, święty Augustyn. I teraz warto to pokazać jakoś na przykładzie tego święcenia Augustyna, w jaki on sposób stał się tym mężem dla oblubienicy Chrystusowej Kościoła. Jak biskup Walerian już taki stary biskup, stary w tamtych czasach to był mniej więcej 50-letni mężczyzna. Ja już się lada dzień zbliżam do starości. I ten stary biskup mówi, że on już nie ma siły na tą posługę, że przydałby mu się jakiś pomocnik. No i tak właśnie cała diecezja zebrana na modlitwie mówi, no to może by Augustyna, on taki pobożny jest, a on był takim pustelnikiem, badaczem Pisma Świętego, który był też pobożny i chodził na Eucharystię, kiedy tylko mógł, to on nie chciał. No ale przymusili go, przyprowadzili go siłą do biskupa, no więc on ochoczo włożył na wybranego przez wspólnotę ręce, bo wybór to nie był jego wybór kapłaństwa, tylko to był wybór wspólnoty, która chce mieć właśnie do takiego biskupa, jakim będzie Augustyn, i właśnie wspólnota wybrała sobie go na tego oblubieńca męża. Biskup, mąż Kościoła. On tutaj reprezentuje ten związek Kościoła z Chrystusem. Stąd nic dziwnego, że ten mąż jednej żony, który jest biskup, już w średniowieczu to ma być celibatariusz, którego oblubienicą jest Kościół. My prezbiterzy, czyli nie biskupi, a księża, też święceni na drugim stopniu święceń, jesteśmy tylko pomocnikami biskupa i tak jak on, mąż oblubienicy Kościoła, mamy być też celibatariuszami, żeby nie zamazywać tego znaku oblubieńca dla wspólnoty lokalnej. Wybór biskupa był dożywotni i wyłączny. Znaczy, jak już się kogoś się wybrało, to tego się miało. Takie na zasadzie oblubienicy. Nie było żadnych tam mianowań, przenosin, że biskupa stamtąd delegujemy na inne miejsce. Ten pomysł, jak dzisiaj w stosunku do posługi biskupiej, jest słabo zakorzeniony w teologii biskupstwa jako tego właśnie, który jest oblubieńcem Kościoła, znakiem związku z Chrystusa. Dzisiaj bardziej podkreśla się kolegialność i związek biskupów z posługą biskupa Rzymu w posłudze nauczania, tej niezachwianej, niezdeformowanej wiary. Stąd inna jakby zasada powoływania biskupów i możliwość zmiany diecezji, co by się kojarzyło z rozwodem i z poślubieniem nowej małżonki. Zdecydowanie nie to dzisiaj się wybija w tej posłudze biskupa. W Nowym Testamencie mówi się także o bezrzędności dla Pana. Ta bezrzędność dla Pana, wyraźnie dla Pana, miało być jakimś sposobem życia, który miał być jakimś szczególnym znakiem przynależności do Pana. I ta bezrzędność oznacza dziewictwo. Dziewictwo mężczyzn i dziewictwo kobiet. Dziewictwo jako taki znak nieposiadania męża ma oznaczać taka właśnie gotowość, która nie zostanie zaspokojona niczym jak poszukiwaniem Pana. Symbol, ta osoba, ten bezrzędny dla Pana, to jest symbol Kościoła tęskniącego na powrót oblubieńca. Czyli w gruncie rzeczy Kościoła tęskniącego na ponowne przyjście Pana i spełnienia miłości przez Jego miłość, otwarcie na Boga, czyli miłość, która będzie niespełniona tutaj na ziemi. Bezrzędny dla Pana to znak proroczy, że to życie tutaj na ziemi, które pędzimy najbardziej nawet owocnie, nie jest dopełnione i nigdy nie zostanie dopełnione tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Dopiero i ostateczne przyjście Pana to nasze serce wypełni miłością. Czyli istnieje coś takiego, ślady biblijne powołania do pojedynczości, ale w gruncie rzeczy albo do posługi biskupiej, czyli tej związanej powiedzmy ze święceniami, czyli tutaj jest jakaś zapowiedź celibatu księży, albo możemy powiedzieć taki marginalnie, czy to musi być tak zawsze? Nie musi być tak, bo tak kiedyś nie było i Kościół też jakby radził sobie z tą teologią kapłaństwa wtedy, kiedy mieli księża swoje żony. Więc jakby nie ma jakiejś takiej jakby wielkiej przeszkody do tego, żeby na przykład Kościół mógł wrócić do tej tradycji, która już była, czy praktyki, która już była, chociaż wyraźnie wyjaśnieniem celibatu księży dzisiaj, takim teologicznym, nie są względy praktyczne. Właśnie kto będzie miał majątek po księdzu, bo naprawdę można to inaczej rozwiązać. Kto będzie miał majątek po proboszczu, czy jego rodzina, czy kościół, który ten jakby majątek stworzył. Naprawdę nie potrzeba celibatu, żeby to ostatecznie i wystarczająco rozwiązać. Więc te zarzuty, że celibat został wprowadzony po to, żeby Kościół nie tracił swojego majątku na rzecz rodzin księży, jest po prostu tylko taką próbą kopnięcia Kościoła, a nie ma wielkiego uzasadnienia. Ale pojedynczość właśnie posługi tej kapłańskiej ma być znakiem związku Chrystusa i Kościoła, tego wyłącznego, czyli posługi też Chrystusa wobec Kościoła, oraz istnieje w Nowym Testamencie bezrzędność dla Pana, która ma być znakiem proroczym, że istnieje coś, ktoś, Boże Królestwo, które tutaj na ziemi nie zostanie ostatecznie spełnione. Jesteśmy ciągle w tym oczekiwaniu. Znakiem tego oczekiwania są te powołania osoby pojedynczej. W związku z tym, podsumowując jakby na tym etapie to nasze spotkanie, każdy człowiek jest powołany, bo stworzony do istnienia przez Boga jako mężczyzna i jako kobieta do miłości. Mężczyzna do miłości kobiety, kobieta do miłości mężczyzny, żeby nie było wątpliwości. Tak mówi Biblia. Jeżeli ktoś myśli, że jest inaczej, musiałby znaleźć odpowiednie fragmenty w Biblii, a tam takich nie ma, wręcz są przeciwne. Znaczy wszystkie inne wersje takiej miłości oblubieńczej nie pomiędzy kobietami i mężczyznami, traktowane są jako obrzydlistwo w oczach Pana, to nie jest przejawem wstrętu, tylko wyraźnym zapisem, że Bóg tego nie chciał. Nie chciał. To jest wyraźnie jakoś zdeformowana postać miłości, która już przestaje być miłością. Jako człowiek każdy jest powołany także do miłości Boga, i jako człowiek jest powołany do miłości świata. Czyli w gruncie rzeczy jest jedno powołanie. Do miłości. I już w tradycji chrześcijańskiej można powiedzieć do miłości nie wiadomo jakiej, tylko takiej jak Chrystus. Nikt nie... Miłujcie się wzajemnie tak, jak ja was umiłowałem. Ten tekst świętego Jana powinniśmy tłumaczyć tą miłością, którą ja was umiłowałem. Czyli człowiek związany z Chrystusem miłuje wszystkich chrystusową miłością. Próbuje miłować chrystusową miłością. Jak się w związku z tym pierwotnym powołaniem do więzi mężczyzny i kobiety z Bogiem i ze światem, jak się mają te powołania do pojedynczości? To jest taka moja teoria. Ja nie znalazłem na nią potwierdzenia, ale uważam, że ona jest jedyną, która tę sprawę porządkuje i wyjaśnia. Niektórzy są zwolnieni z małżeństwa po to, żeby być proroczym znakiem, że istnieje jakaś rzeczywistość, która będzie ostatecznym spełnieniem ludzkiego serca, że nawet małżeństwo tutaj na ziemi, które jest chciane przez Boga i jest wypełnieniem jego pierwotnego Bożego powołania, nie da człowiekowi tego spełnienia, którego człowiek oczekuje. Czyli nawet doskonale zjednoczone w miłości małżeństwo ze sobą, ze światem, z Bogiem, nie ukoi tej pierwotnej tęsknoty dopiero przyjście Królestwa. I znakiem tego, że to dopiero Królestwo Boże ukoi tęsknotę każdego ludzkiego serca, jest powołanie tych bezrzędnych dla Pana. Problem jest taki, że mamy świadomość, że niektórzy nie realizują ani powołania do małżeństwa, ani powołania do kapłaństwa, ani powołania celibatariusza. Tacy nazywa się ich samotnymi. Dzisiaj się mówi osobami pojedynczymi, to mówiąc z większym szacunkiem o tych osobach. Dawniej mówiło się stary kawaler i stara panna. Wyraźnie była to etykieta. I teraz pytanie, dlaczego niektórzy nie realizują tego powołania ani do małżeństwa, ani do kapłańskiej posługi, ani do tego znaku bezrzędności dla Pana. Naprawdę w bardzo znakomitym numerze Teofila, który się rozszedł tam w ogóle w ogromnej ilości egzemplarzy, myślę, że do Państwa też dotarł, ten o narzeczeństwie, z taką czerwoną okładką, który ma ogromny sukces taki w środowiskach tych dominikańskich. Jest taki bardzo taki nieprzyjemny artykuł na temat singlowania, takiej mody dzisiejszej, na taki sposób życia, gdzie zasadą życia jest to, żeby nie dać się złapać w żadne sidła. Żeby pozostać niezwiązanym i to jest najlepszy sposób zrealizowania wszystkich pragnień. Rzeczywiście, da się w ten sposób przeżyć w takim świecie, w jaki konstruujemy ten, w tej części świata, w tych krajach bogatych, takie singlowanie, czyli zasada nie wiązać się z niczym, czerpać ze wszystkiego, co należy do tego świata w maksymalnym stopniu, jak to się tylko da. Ojciec, który pisze, Maciej Roczkowski, był już pasterz Beczki, bardzo krytycznie odnosi się do tego, nazywając to wprost egoizmem i koniec. Tam w ogóle nie pozostawia cienia szansy na tą zasadę singlowania jako pewną ideologię. Być niezwiązanym, być wolnym i czerpać z życia, ile się tylko da. Taki wybór życiowy dla siebie. On w gruncie rzeczy jest wyborem dramatycznym, ponieważ patrząc z perspektywy wiary na taki sposób życia, nic dobrego się z takim życiu nie skończy. Chociażbyśmy pomnik postawili, uczcili jego życie minutą ciszy, to i tak nie da mu tego szczęścia. Niestety, mam głębokie przekonanie. W każdym razie on bardzo krytycznie mówi o takim singlowaniu jako pewna taka moda w krajach bogatych. Ale oczywiście to nie jest jedyna postać pojedynczości. Jest też taka wersja pojedynczości, która jest prawdziwym cierpieniem człowieka, którą można by, nie etykietując tego taką nieoceniająco, nazwać po prostu niezdolność. Jest mnóstwo osób, które nie mogą wejść w żadne jakieś głębsze związki miłości, chociażby dlatego, że absolutnie nie są do tego zdolne. Z jednego z naszych duszpasterstw znam takiego mężczyznę, chłopaka, który ma już 30 lat, no jest upośledzony, ale w sumie lekko, ma zespół Downa i który bardzo pragnie się ożenić. I już od wielu lat mówi o tym, ale nie wie, jak to zrobić. Nawet kiedyś próbował przyprowadzić taką dziewczynę, która mu się strasznie podobała, do mnie kiedyś, żebym mu dał ślub. Ale ona nie chciała tego, bo on spotkał ją pierwszy raz, tylko mu się podobała. Nie wiedział, jak to zrobić, żeby wejść na jakąś relację. Nie jest do tego zdolny. To jest taki przykład konkretny osoby mi znanej, ale ta niezdolność do stworzenia związku małżeńskiego, ona też jest opisana w tym numerze Teofila. Nie, w drodze był w grudniowym numerze taki bardzo naprawdę taki wzruszający, ale też wstrząsający tekst takiej osoby, która żyje życiem pojedynczym. Kobieta znakomicie wykształcona, bardzo samodzielna, dojrzała, która ma za sobą mnóstwo doświadczenia zranień z relacji z mężczyznami i ja tak szczerze mówiąc, czytając ten taki naprawdę błyskotliwy tekst, mogę powiedzieć, że naprawdę rzadko się spotyka mężczyznę, który by wstrzelił się w taką umysłowość, w taką osobowość tej osoby. Jest coś tajemniczego, że bywają osoby, które właśnie nie są zdolne do stworzenia więzi takiej małżeńskiej. Nie mogą tego zrobić za cenę rezygnacji jakoś ze swojego bogactwa, swojej osoby, nie są w stanie także bez wejścia w relacje pokonać na drodze jakiejś tam terapii tych zranień, których doświadczyły być może na swojej drodze. Jest jakaś tajemnica niespełnienia. Ta osoba pisze, ja o tym jeszcze chwilkę później powiem, odwołując się do takiego opisu córki Jeftego w starotestamentalnej takiej opowieści o jednym tam z żołnierzy, było, że on złożył taki głupi ślub, że jak tam wygra coś, no to pierwszego, kogo napotka, złoży w ofierze Panu. Głupi ślub, że złoży w ofierze Bogu jakiegoś człowieka. No to ale patrzmy na to jakby nie anachronicznie. No w starożytności ofiary z ludzi były pewną normą. No i spotkał swoją jedyną córkę na swojej drodze ten Jeftę, no ale dopełnił tego ślubu. I ona poprosiła ojca o to, żeby mogła opłakać swoje dziewictwo. Czyli jakby przeżyć to cierpienie niespełnienia jej życia w związku małżeńskim. Cierpienie braku. I teraz powiedziałbym tak, że tylko jednym zdaniem tak dokończył ten wątek, że to cierpienie niespełnienia osoby, można powiedzieć, zdolnej do małżeństwa, która pragnie tego, ale która jakoś z jakiegoś powodu nie jest w stanie tego zrealizować, cierpienie jest rodzajem opłakania tego dziewictwa, czyli spełnienia miłości, która może się tylko spełnić poprzez ten płacz nad niezrealizowaną miłością. Warto o tym myśleć z takim bardzo wielkim szacunkiem. Ten płacz nad niezrealizowaną miłością jest rodzajem tego bezrzędności dla Królestwa. Że ten płacz zostanie utulony w Królestwie Niebieskim. I ten płacz jest zapowiedzią tego, że to utulenie przyjdzie. Czasami osoby są pojedyncze, dlatego że spotkała ich jakaś głęboka krzywda. Jakieś porzucenie, które zaowocowało zranieniem, pewnym gorączkowym szukaniem jakikolwiek zaspokojenia tego zranienia i kolejnymi zranieniami. Czasami to zranienie dokonało się poprzez to, że ktoś został po prostu oszukany w miłości. Ktoś nie sprostał zaufaniu i nadużył zaufaniu. Czasami przez taką ideologię dzisiejszą, która mówi, że najpierw musisz jakoś być kimś, mieć coś, mieć warunki, żeby stworzyć rodzinę. Ja tutaj już mówię na którejś szkole wiary o takim przegapieniu, że kobiety mniej więcej w wieku 35 lat znakomicie właśnie sytuowane widzą, że teraz jest dobry moment, żeby założyć małżeństwo, ale już nie ma kandydatów wokół. A jak są, to jakieś głupie kandydatury, których się słusznie obawiają. Co wtedy, jeżeli to niespełnienie przeżyte właśnie, jak opłakane, jako to niespełnienie pozostaje? Pozostaje to pierwotne powołanie do miłości, gdzie ta miłość powinna się chyba wyłożyć, ja mam głębokie takie przekonanie, w czymś więcej niż praca. Czasami mówią, no ale ja pracuję dla ludzi właśnie. Ale teraz ważne jest, żeby ten związek pomiędzy tą pracą, a człowiekiem, do którego trafia ta praca, żeby on był możliwie bliski. Bo w gruncie rzeczy każda nasza praca służy ludziom. Ale jeżeli ten na szczęście, ale ten związek czasami między tą pracą, a tymi ludźmi, którym to służy, jest tak daleki. Na przykład bank. Nie? No, bank, można powiedzieć, służy ludziom, ale gdzie ten urzędnik, czy nawet czy menedżer bankowy, a ci ludzie, którym to służy? To są właśnie kilometry, lata świetlne pomiędzy tym, komu to może przysłużyć. Myślę, że dla takiej osoby, która przeżywa swoje niespełnienie, to nie jest dobra rola życiowa. Prędzej bym widział w jakiejś tam, na przykład jak ktoś mi mówił, że właśnie jest na przykład lekarzem w takiej placówce badawczej. Mówi, że nie jest w stanie założyć rodziny, bo to go tak angażuje, tak go zajmuje, ale on wie, że to służy naprawdę człowiekowi. On widzi tych ludzi, którym ofiarowuje w ten sposób swoje życie. Inną wersją, oprócz tej miłości człowieka, jest to opłakanie jako taka realistyczna postawa wobec niezrealizowanej tego pierwotnego związku, powołania do związku mężczyzny i kobiety, która to opłakanie jest taką postawą realistyczną, która mówi, jeżeli potrafię miłować bliźniego i próbuję miłować bliźniego, to przynajmniej jest coś z miłości. Moje życie nie jest bez sensu. Nie pozostaje bez śladu. W związku z czym, tylko podsumowując ten fragment tego naszego spotkania, jest jedno powołanie człowieka do miłości. Do miłości w związku mężczyzny i kobiety i w innych powołaniach Bożych. Zawsze ono jest do miłości, na wzór miłości Chrystusa, bo to nam Chrystus objawił, jakby tę doskonałą postać miłości, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich. I to powołanie do miłości czasami tutaj na ziemi realizuje się tylko w postaci pragnienia miłości. No i niestety moja taka... No życiowe bałaganiarstwo powoduje, że miałem pół godziny mówić na ten temat, a już jest 50 minut i proponuję, żebyśmy zrobili bardzo krótką przerwę, taką do 7, ponieważ no, do 6, ponieważ jak wiecie, ja mieszkam w Warszawie, a jutro niedziela, dzień pracy, więc muszę być jutro rano w pracy, więc chciałbym na ostatni pociąg zdążyć. Więc zróbmy przerwę do 7 i spróbujemy teraz... Przepraszam, odwołuję. Do 6, żebyśmy teraz spróbowali się zastanowić nad wyborem. Jak pójść za tym powołaniem, które Pan Bóg nam daje.